this year.
Elektroniky. Rzeczywiście krótkie przypomnienie tego, co, o czym mówiliśmy, na co zwracałem uwagę poprzednim razem. Chodziło o to, że rozmawiamy, a właściwie tutaj powinienem powiedzieć, rozprawiamy, co? O duszy człowieka. Chociaż wszystko to dzieje się na kanwie księgi Nehemiasza, być może jeszcze nie wszyscy załapali to, że to ma coś wspólnego, co mówię, czy za dużo wspólnego nie miało to z księgą Nehemiasza, ale myślę, że dzisiaj już coś niecoś więcej z tych rzeczy będziemy mogli odkryć, poznać, bo rzeczywiście sprawa wygląda tak, przypomnę, że gdy rodzimy się na nowo, to jest moment, to jest chwila. Oczywiście to może trwać moment, to nie sekunda, to może trwać minutę, pół godziny, w zależności jak ten proces przebiega, ale w sumie do całego życia to jest chwila. Natomiast cały proces przestawiania naszego życia na chrześcijańskie czy biblijne tory wymaga od człowieka, wymaga od nas dłuższego procesu. To jest tak jak w życiu noworodka, rodzi się jakiś czas, ale w sumie to jest bardzo niewielki czas w stosunku do reszty jego życia, a potem następuje proces rozwijania wszelkich predyspozycji. Najczęściej bywa tak, a teraz, w tym okresie przynajmniej, ja to zauważam, dzieje się to coraz bardziej nagminnie, że mamy do czynienia z ludźmi, i to bardzo dobrze, którzy znajdują się w bardzo zagmatwanych warunkach swojego życia. I gdy tam dosięga ich Ewangelia, to jest wspaniałe świadectwo, że Ewangelia jest skuteczna, ma moc w dalszym ciągu, by zbawić każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim stanie się człowiek znajduje. Ale wiecie, jeżeli ktoś był wychowywany od dziecka w marazmie, w jakichś strasznych okolicznościach, gdzie zasadami były albo nie było zasad, tylko każdy prawo pięści, prawo łokcia czy jeszcze innych warunków dyktowały, co należy i jak osiągać, rodzi się taki człowiek na nowo. I wielu oczekuje, że w tym momencie, kiedy on się narodzi, wszystko naraz się zmieniło. A tu się okazuje, że się nie zmieniło, że system wartości, który zamieszkuje naszą duszę, że wszystko to, czym nasiąknęliśmy, zanim narodziliśmy się na nowo, zaczyna dawać o sobie znać. I jest pewien okres czasu, w którym uczymy się tak zwanego chrześcijańskiego życia. Chrześcijaninowi nie wolno, czy nie wypada zachowywać się tak, czy inaczej. I wtedy po nowozrodzeniu patrzymy się, aha, chrześcijanie chodzą w niedzielę elegancko ubrani na nabożeństwo. No to też się ubiorę elegancko. No dzisiaj to już też nie jest zasada, bo się ubieramy tak jak się ubieramy, ja sobie pozwoliłem przyjść zresztą coraz częściej w spodniach, które nie mają kantki, nie mam marynarki, nie mam krawata, no ale jeszcze kilka, 10 lat temu, o 10, 15 lat temu byłby to pewien taki, no, niedosyt audytorium, lekceważenie audytorium, a dzisiaj myślę, że mi to wybaczacie, bo no, standardy się troszeczkę zmieniają. Niemniej obserwujemy, co chrześcijanom wolno, co nie wolno, co im wypada, a nie. I pewnych rzeczy staramy się nauczyć, czy tacy ludzie starają się nauczyć po nowozrodzeniu, ale jest cała sfera, czy całe obszary innych aspektów życia, których nie da się tak bezpośrednio zaobserwować, patrząc na życie innych chrześcijan. I wtedy o sobie dają znać te nasze stare systemy wartości. A do tego, drogie siostry, drodzy bracia, diabeł ma ciągle ten sam paskudny charakter. atakuje dzieła Boże, atakuje człowieka, atakuje dziecko Boże. I tu jest cały problem, że nawet przestrzegając pewnych kanonów życia chrześcijańskiego, których się nauczyliśmy, czy wprowadziliśmy w nasze życie, jego strzały ogniste, jak to apostoł Paweł w liście do Efezjan określa, czy innych miejscach, są tymi, które atakują nas. Odrobina nieostrożności, odrobina jakiegoś zagapienia się, czy zlekceważenia sytuacji i pojawia się coś, czego byśmy nie chcieli w naszym życiu. I wtedy następuje swego rodzaju taka konfrontacja. No, kiedy to się dzieje po raz pierwszy, czy po raz drugi, taki upadek, no to wtedy jeszcze sobie mówimy, no nie martw się, pokutujesz, wyznajesz, Pan ci przebacza, sprawa załatwiona. Ale kiedy to jest coś notorycznego, coś, co się pojawia coraz częściej, a przecież to jak powiedziałem przed chwilą, moce ciemności nie śpią i on chodzi dookoła każdego z nas i szuka, kogo by móc jak zaatakować. Zauważyłem, że te ataki mocy ciemności wcale nie są, nie dotyczą naszego ducha, nie dotyczą tego, co narodziło się z Boga, jest czyste, święte w nas. To, co apostoł Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale, w 17 wierszu mówi, że stare przeminęło, a wszystko oto stało się nowym. To stało się nowym. Nowe życie, nowy duch, ożywiony duch, martwy duch przeminął. Teraz jest nowe życie. Duch Święty komunikuje się z naszym duchem, poświadcza, że jesteśmy Jego dziećmi. Ale życie? Życie nie zawsze, jak to powiedziałem, to potwierdza. I dlatego też cała walka duchowa, śmiem twierdzić, że nawet cała walka duchowa odbywa się w naszej w przestrzeni, naszej duszy. Bo nawet jeśli to nie jest walka pomiędzy mocą ciemności a naszą postawą jako chrześcijanina, to my sami przecież, czyż Biblia nie odkrywa, że nasze ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I gdzie się spotykają? W duszy. I tutaj zaczynają się krążyć myśli i zastanawiają się i przeżywamy. Tutaj rodzą się smutki, tutaj rodzą się radości ze zwycięstwa i tak dalej. A więc nasza dusza jest polem walki. I dlatego warto jej poświęcić sporo uwagi. I między innymi ten wykład, czy to rozważanie, kiedyś przed paru laty czytałem księgę Nehemiasza po raz kolejny tak w szczególny sposób, zobaczyłem, że jest to obraz tego, co Bóg chce uczynić w życiu moim i każdego z nas, jeśli chodzi o tę sferę naszej duszy. Po pierwsze, chcę podkreślić, że dusza ma naprawdę wielką wartość. I o tym mówiłem, na to zwracałem uwagę, że dusza ma swoją wielką wartość. Co dalej? Dusza na równi z duchem i ciałem podlegać będzie ocenie w czasie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i o tym apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan też wyraźnie nam mówi. To przypomnienie z poprzedniego tygodnia. Dalej, stan duszy decyduje o jakości naszego życia. Tak jak się powodzi twojej duszy, tak się powiedzi twojemu życiu, szczególnie zdrowiu. Ileś to razy podkreślamy, że ktoś, kto ma zdrową duszę, to i jego ciało i zdrowie funkcjonuje. Biblia nie kryje tego faktu, że ma to ścisły związek, a zapisał to w trzecim swoim liście apostoł Jan, mówiąc: umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się twoja dusza. To takie aspekty, na które zwracałem uwagę. Również mówiłem poprzednio o tym, że dusza potrzebuje z naszej strony ochrony. potrzebuje, tak jak komputery nasze, systemy operacyjne naszych komputerów chronimy, bo wirusy, trojany, różnego rodzaju szkodliwe oprogramowania atakują nasze komputery, które mogą zostać zablokowane czy wyłączone. Możemy stracić swoje ciężko wypracowane informacje. A więc system operacyjny komputera chronimy. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że nasza dusza też potrzebuje takiej szczególnej ochrony. Popatrzmy więc dalej. Księga Nehemiasza to, jak powiedziałem, jest obrazem odbudowy duszy, naszej duszy. Warto mieć to na uwadze, że cokolwiek czytać będziemy tutaj z Księgi Nehemiasza, czy spostrzegać, jeśli chodzi o postawę Nehemiasza. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, będę chciał pokazać, że Nehemiasz jest typem Ducha Świętego, którego Bóg posyła, aby wesprzeć naszą duszę w jej ochronie i w jej utrzymaniu jej dobrej kondycji. Bogu naszemu zależy, aby moja i twoja dusza się miała dobrze. Bogu bardzo na tym zależy. Bogu nie było obojętne, Nehemiaszowi nie było obojętne, jak się miewają ludzie, mieszkańcy Jerozolimy, którzy odzyskali wolność. Popatrzmy na tło historyczne, to też pokazywałem. To taki diagram, który chcę, żeby mniej więcej, żebyśmy sobie umieścili w przestrzeni historii. Wszystko te lata podawane są w latach przed Chrystusem, a więc jak gdyby do tyłu liczymy, czyli w sumie jest to rok 2606, czy ileś tam, ponad 2600 lat temu, Nebukadnesar uprowadził lud do niewoli. Lud judejski został uprowadzony z księstwa judejskiego do Babilonii, do niewoli. Następnie w ciągu 20 lat Babilończycy zniszczyli świątynię. To był zwyczaj tamtych ludów, czy armii, czy zwycięskich armii. Wiadomo było, że jeśli się pokonuje inny naród, to najważniejszą rzeczą było zniszczenie miejsc kultu tego narodu. I to też właśnie miało tu miejsce. W ciągu 20 lat splądrowano świątynię w Jerozolimie. Babilończycy zniszczyli tą świątynię. Po następnych 50 latach, a w sumie 70 latach od uprowadzenia narodu do niewoli, następuje w 536 roku powrót kilkudziesięciu tysięcy ludzi z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. I ten powrót to nie jest ucieczka z niewoli, tylko to jest bardzo legalny powrót zadekretowany ustawą ówczesnego panującego króla, co później się okazało bardzo ważne, gdy Nehemiasz odbudowuje mury, a wcześniej jeszcze, gdy Ezdrasz też próbował coś tam w tym zakresie zrobić. Niektórzy oskarżyli, że wbrew zarządowi króla, ktoś tutaj próbuje odbudowywać świątynię w Jerozolimie. I wtedy odwołano się, znaleziono w archiwach właśnie ten dekret pozwalający tym kilkudziesięciu tysięcom Żydów powrócić do Jerozolimy. I to nastąpiło w 536 roku, po 70 latach niewoli, tak jak to było zresztą zapowiedziane przez proroków, że to uprowadzenie do niewoli trwać będzie 70 lat. Kiedy wrócili do Jerozolimy, przez kolejne 20 lat ci, którzy wrócili, a więc ci, którzy odzyskali wolność, ci, którzy naraz poczuli się znów wolnymi ludźmi. Dla mnie to jest ten 536 rok, to jest moment jak gdyby odrodzenia, nowonarodzenia, dzisiaj bym to określił, dla tych ludzi, którzy wrócili. W pierwszej kolejności zaczęli odbudowywać świątynię, relacje z Bogiem. Świątynia, więc to wewnętrzne, intymne miejsce, w którym składane są ofiary. A my jak mamy składać ofiary Bogu? W duchu i w prawdzie. A więc, a oni składali, gdzie świątynia nie była, po to, żeby mieć nabożeństwa i kazania. Jak niektórym się czasami wydaje, tam nikt nie wygłaszał kazań, tam po prostu składano ofiary. Tam składano ofiary. A więc bardzo podobna sytuacja, kiedy odzyskali wolność, kiedy nastąpiło odrodzenie, wtedy odbudowana została świątynia, aby można skutecznie oddawać Bogu chwałę, aby można było celebrować, świętować Jego obecność znów w Jerozolimie. I co dzieje się dalej? Upływa czas i oto mamy 450 rok. Przed Chrystusem Nehemiasz przybywa do Jerozolimy. Drodzy, chciałbym, żebyśmy to głęboko sobie zapamiętali i uświadomili. 86 lat wolności. 86 lat możliwości rozwijania swojej relacji, budowania swoich zasad funkcjonowania i tak dalej. Wydawać by się mogło, że już teraz to się im całkiem powinno dobrze powodzić. Popatrzmy jednak, co było powodem Nehemiasza, co spowodowało, że Nehemiasz zdecydował się powrócić, czy przyjechać do Jerozolimy, bo Nehemiasz w dalszym ciągu służył, był pod czasem na dworze króla. Co spowodowało, że Nehemiasz postanowił wrócić? Czytaliśmy też na prędko poprzednim razem te pierwsze trzy wersety z księgi Nehemiasza. Przeczytajmy jeszcze raz. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza. Gdy w miesiącu Kislew, roku 20, przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Czy spodziewaliście się, że po 86 latach od nowozrodzenia stan tych ludzi jest tak pożałowania godny? Że oni żyją w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Oczywiście od razu jest tutaj też wskazana pewna przyczyna tego stanu, ale mnie bardzo mocno, że tak powiem, dotknęło to słowo, to określenie, że po takim czasie, kiedy mogli rozwijać tę społeczność z Bogiem, stan ich życia jest prowadzony w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Oczywiście to najczęściej, to w ich przypadku dotyczyło w dużej mierze życia tego fizycznego, tych codziennych spraw. Ale chcielibyśmy sobie przez moment wyobrazić życie nasze, duchowe, swoje osobiste, a czasami tych, którym składamy świadectwo. Narodził się na nowo, upłynęło rok, pięć. Z początku wydawało się, że wielka euforia i rozwój, a potem coś się zatrzymało, a potem następuje regres. I czasami po jakimś czasie zastanawiamy się my, a wcześniej te osoby, czy one jeszcze są ożywionymi dla Boga, czy już nie. Czy jeszcze mogę mieć pewność zbawienia, czy też nie. Zaczynają się pojawiać wątpliwości, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju sytuacje dosyć nieprzyjemne. Bardzo szybko, chcąc jak gdyby załatwić sprawę i powiedzieć sam sobie winien, w związku z tym utracił zbawienie albo, tak jak mówiłem poprzednio, nieszczerze się nawrócił, załatwiamy to bardzo prosto i uważamy, że odrobiliśmy dobrze zadanie. Ale nasz Bóg jest naprawdę wspaniałym Bogiem, okazującym łaskę, okazującym litość, okazującym, wyciągającym swoją rękę do człowieka, który jest w takiej sytuacji, w takiej potrzebie. I dlatego jest Nehemiasz. Co dalej? Nehemiasz, gdy usłyszał o statusie życia uwolnionych braci, uświadomił sobie, że pomimo, że tyle lat upłynęło od nadania im wolności, nadal są nieszczęśliwymi, bezsilnymi wobec zewnętrznych ataków, sfrustrowani z powodu swojej bezsilności, niemocy. Kluczem do tego stanu jest końcówka trzeciego wiersza z pierwszego rozdziału. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Drodzy, nasza dusza potrzebuje murów. Nasza dusza potrzebuje bram. A za chwileczkę coś więcej na ten temat będę mówił, posuwając, że tak powiem, temat do przodu. A więc diagnoza już tutaj zapodana, która dotarła do świadomości Nehemiasza, to zwalone mury Jeruzalemu. Świątynia została odbudowana. Tam odbywały się święta i składane były ofiary. Ale mur był zwalony i bramy spalone. W związku z tym stan tych ludzi był taki, jaki tutaj czytaliśmy. Co dalej? Nehemiasz po przybyciu do Jerozolimy przystąpił do natychmiastowego działania. On nie zwlekał. Kiedy Duch Święty wstępuje do życia człowieka, on nie przychodzi po to, żeby zostać zanotowany, że oto kolejna osoba przeżyła napełnienie Duchem Świętym i teraz może sobie zaliczyć kolejną, że tak powiem, satysfakcjonującą laurkę. Duch Święty przychodzi, otacza nas, działa w nas po to, aby osiągać Boży cel, aby... Paweł to określa, aby obraz Jezusa Chrystusa został wymalowany, albo inaczej mówi, abyśmy dorośli, w liście do Efezjan, abyśmy dorośli do pełni wymiarów chrystusowych. W czym to się ma objawiać? Ano w naszej codziennej postawie, w naszej postawie wiary, w naszej postawie funkcjonowania w naszym życiu, budowania coraz to głębszych relacji oczywiście z Bogiem. Przeczytajmy kolejny fragment, tym razem z drugiego rozdziału, 11 do 15. Chciałbym, abyśmy zapamiętali ten tekst, a jeśli macie swoje Biblię, to żebyście mieli je za chwilę otwarte na tym tekście. Od 11 wiersza. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną. To pierwszy taki punkt ważny do zapamiętania. Przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego, drugi może być to punkt, i dotarłem do bramy śmietnisk. I badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone, i jej bramy trawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. To relacja Nehemiasza o sytuacji. Zechciejmy przyjrzeć się przynajmniej schematowi tego, co Nehemiasz był w stanie zauważyć, czy jak to wówczas mniej więcej wyglądało. To zarys murów Jerozolimy. Tutaj wydzielany jest plac świątynny. Z samą świątynią, czy miejscem najświętszym umiejscowionym. Tam u góry jest twierdza Hananela, następnie brama owcza. To być może znane są określenia z innych miejsc tekstów Bożego Słowa. Dalej brama wschodnia, brama końska, sadzawka Giżon czy królewska, brama wodna, brama źródlana. No właśnie, według nowego tłumaczenia brama gnojna albo śmietnisk. Sadzawka Syloe, to tak, gdzie 38 lat czekał chory w czasach Jezusa, aby się poruszyła w niej woda. Tutaj ciekawe miejsce z tej sadzawki Giszon do sadzawki Syloe. Wykopano jeszcze dużo, dużo wcześniej 1,5-kilometrowy kanał w skale, w granicie. Ponad 1500, blisko 1600 metrów w tej skale. Było to jedno z niewielu chyba miast ówczesnych na świecie, albo może jedyne, które miało podziemne doprowadzenie wody, akwedukt, do wnętrza, do swojego wnętrza, pochodzący z zewnątrz z sadzawki. Wszyscy rysują właśnie taki zawiły i tak sobie myślę, no nie mieli GPS-ów, a dzisiaj mają nawet GPS-y i też jak robią drogi, to nie zawsze się im to trafi. Prawdopodobnie widzę, że jedni kopali od sadzawki Syloe, drudzy z Giszon, a później się zorientowali, że idą w różnych kierunkach, więc trzeba było pójść na skróty. Ale to już taka moja dygresja. A więc dalej mamy bramę nad doliną i na górze bramę rybną. Zwróćcie uwagę, Nehemiasz rozpoczął swoją wędrówkę tutaj od bramy nad doliną. Przeszedł, za chwilę to będzie widoczne, do sadzawki Giszon aż. Ale zanim do tego popatrzmy na pozostałą część murów, która została wybudowana, w tym czasie były zupełnie już zrujnowane za czasów króla Ezechiasza. I to była dopełniająca część właśnie Jerozolimy. Te ciemniejsze mury to te mury, na które zwracał uwagę Nehemiasz. Popatrzmy też na jego wędrówkę. A więc wyszedł, tak jak mówiłem, z bramy nad doliną. Doszedł tutaj w okolice bramy źródlanej. Dalej nie mógł iść, bo była tak zanieczyszczona dolina potoku Cedron, że idąc korytem tego potoku, szedł piechotą aż do bramy wodnej, a potem, kiedy już dokładnie przejrzał te mury, to po prostu zawrócił tą samą drogą do bramy nad doliną. Drodzy, przez chwilę jeszcze chciałbym, abyśmy zostali przy tym diagramie. Dlaczego zwracałem uwagę na to, że żebyśmy zapamiętali, czy mając teksty przed sobą otwarte, abyśmy zwrócili uwagę. Chodzi o bramę nad doliną. Tutaj jest dolina Hinnom, która nie cieszyła się dobrą sławą. Jej inna nazwa to Dolina Ognia. Z bardzo też prostej przyczyny. Wystarczyło, że będąc w Jerozolimie, u góry oczywiście, jak to na mapach bywa, jest północ. Tu mamy wschód, czyli ta brama złota, wschodnia od strony wschodu, od strony Góry Oliwnej. Brama nad doliną wychodziła na zachód. Kiedy więc byłeś na wzgórzu w Jerozolimie i patrzyłeś przez bramę nad doliną, a szczególnie zachodziło słońce, czy zbliżało się ku zachodowi, to cała ta dolina płonęła, była cała czerwona, to było wszystko zaczerwienione, być może piękne do oglądania. Ale to, że nazywała się Doliną Ognia, to ma też jeszcze inny, bardzo przykry związek z tym, co działo się w tej dolinie we wcześniejszych czasach. Kiedy tylko naród izraelski tracił społeczność z Bogiem, kiedy tylko zaczynało im się troszeczkę lepiej powodzić, czytamy za każdym razem, że bardzo szybko odstępowali od wiary ojców, zaniedbywali świątynie, zaniedbywali święta i bardzo im imponowały wszystkiego rodzaju bożki i tak dalej. I tej dolinie ustawiane były te wszystkie molochy, te bale, i gdzie składane całopalenia z dzieci, z ludzi w ofiarach tym bogom. To nie robili poganie. To robili ci, którzy z jednej strony chełpili się, że są narodem wybranym. kiedy o tym myślę, nie poczytajcie mi to, że jestem jakimś tam przeciwnikiem tegoż narodu, ależ nie. Ale wiecie, doszedłem do takiego dosyć ciekawego dla mnie osobiście wniosku, że Żydzi obecnie to, że czują swoją tożsamość, że wreszcie są tak razem zjednoczeni, że w ogóle państwo Izrael powstało, nieświadomie zawdzięczają chrześcijaństwu. Bo zawsze wtedy, kiedy odstępowali, kiedy im się dobrze powodziło, to natychmiast pogaństwo, asymilacja ze wszystkim, co się tylko dało. Co byłoby po 2-3 tysiącach lat, gdyby nikt ich tak solidnie nie przycisnął? Bo zawsze, gdy ich przycisnięto, to szukali Boga. No, w sumie zasady, gdy trwoga, to do Boga. Dzisiaj byliby najbardziej pogańscy, prawdopodobnie ze wszystkich narodów pogańskich. A także historia się przytaczała, wyprawy krzyżowe, chociaż trudno powiedzieć, że to ma związek z chrześcijaństwem. Ja śmiem twierdzić, że żaden chrześcijanin prawdziwy, nowozrodzony nigdy nie wyrządził Żydowi krzywdy, bo nie wyrządzamy nikomu takiej, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Ale te wszystkie uciski, przez które przychodziły, zawsze zwracały ich uwagę, że jesteśmy przecież narodem wybranym i wtedy szukano Boga. I po tym okresie, kiedy rozpierzchnięci po całym świecie, tu po Europie, ostatnie dziesięciolecia XX wieku, czy środek, Holokaust, spowodowały, że wreszcie doprowadzili do tego, że powstał państwo Izrael i dzisiaj zaczynają się jednoczyć, gdy widzą, jak są atakowani ze wszystkich stron świata islamskiego i tak dalej. A więc pod presją czują się narodem wybranym. Natomiast gdy tej presji nie ma, po prostu bardzo szybko zaczynają asymilować się z tym, co najgorsze, co pogańskie. I to miało miejsce w tej właśnie też Dolinie Chinon. Jest ona świadectwem tego, że takie rzeczy tam się wydarzały. To oczywiście jest moja osobista dygresja i to możecie w ogóle nie brać pod uwagę. Nie mam też zamiaru bronić tego ani zbytnio propagować. Ot tak sobie po prostu chciałem pokazać pewien aspekt. Wróćmy jednak do tych bram, które tutaj widzimy. Brama nad Doliną. To ta brama, przez którą w czasach Jezusa, właściwie w dniu Jego zmartwychwstania, tą bramą wychodzili najpewniej ci dwaj do Emaus, bo ona właśnie przez tą dolinę szła w kierunku Emaus. Tutaj mamy płaski rysunek, więc nie widzimy tego, że te mury otaczają wzgórze, że to jest szczyt, a właściwie wszystko, co jest obok, to jest dużo niżej osadzone. Ta brama nad doliną, kiedy już opowiedziałem o jej, że tak powiem, historii, chciałbym wyciągnąć pewien wniosek, czy zaproponować pewną refleksję. Dlaczego Nehemiaszowi zależało na tym, aby tą bramę odbudować, żeby na nią zwrócić uwagę? Boże Słowo uczy nas, że od czasu do czasu powinniśmy spojrzeć na dół, z jakiego zostaliśmy wyrwani. Ale jeśli na ten dół patrzymy cały czas, a patrzymy, bo brama spalona, mur zwalony, więc cały czas patrzymy się w tą stronę tego, co tam się najgorszego działo. Patrzymy się na to nasze życie, stare życie. Bardzo mnie niepokoją chrześcijanie, którzy w swoich świadectwach 95% mówią o starym życiu. Mówią, jakich to strasznych rzeczy i to tak potrafią jeszcze dodatkowo koloryzować, żeby wzbudzić, nie wiem, jakąś taką podziw, satysfakcję, czy nie wiadomo co, jakie to ich życie było straszne. Od czasu do czasu spojrzeć i przypomnieć sobie, że wyrwał mnie Bóg z ciemności i przeniósł do świątyni, do miejsca, do światłości, że mogę z Nim przebywać, to coś wspaniałego. Ale aby tak mogło być, to te mury muszą tu zostać odbudowane, a brama, o czym będę za chwileczkę mówił, naprawiona, aby tylko od czasu do czasu, w sposób kontrolowany, pozwalała nam zerkać na dolinę. Czytaliśmy tam o wzgórzu smoka czy węża. Też znalazłem w różnych źródłach, oczywiście pozabiblijnych, niektórzy archeolodzy przypuszczają, że chodzi o to przy powieściach takich żydowskich znajdują się zapiski, że to wzgórze smoka, ktoś tam zabił kiedyś węża. I tak go nazwano, ja go tutaj nie zaznaczałem, ale to jest gdzieś tutaj między bramą nad doliną, a bramą gnojną. W tym gdzieś regionie jest to wzgórze i po prostu zostało ono wymienione. Dopatrują się niektórzy właśnie archeolodzy czy analitycy tych historii, opowieści żydowskich, że i wskazują na to, że to może być jedno z miejsc, których przypuszcza się, że Jezus zawisnął na krzyżu, pokonując starodawnego węża. Że tu gdzieś w tym regionie jest Golgota i rzeczywiście jedna z hipotez, bo jest przynajmniej dwie, trzy lokalizacje pokazywane wycieczką w Izraelu, gdzie Golgota mogła być miejsce, a co do tego do końca nie ma pewności. No dobrze, brama nad doliną. Dalej Nehemiasz przeszedł i zainteresował się bramą śmietnic, bramą gnojną. Ta służyła no, prostej sprawie, to właściwie to nie była brama, bo nikt nią nie był w stanie wychodzić dalej, bo zaraz za tą bramą, czy właściwie taką furtką, była dosyć urwista przepaść rzędu kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu metrów i tędy wyrzucano nieczystości. Nie mieli wtedy oczyszczalni ścieków, nie mieli żadnych innych, a śmieci się tworzyły, a nieczystości się pojawiały w mieście, w związku z tym coś z tym trzeba było robić. A więc brama gnojna służyła do tego, żeby właśnie to wszystko, co już było bezużyteczne, zostało wyrzucane. Coś, co po prostu przeszkadzało, czy zagrażało wręcz życiu mieszkańcom miasta, po prostu wyrzucano do tego dołu i w ten sposób pozbywano się zanieczyszczeń. Dopatrując się tutaj swego rodzaju symboliki, a dopatruję się, widzę, że chodzi tutaj o coś, co w życiu każdego z nas powinno od czasu do czasu mieć miejsce. Potrzebujemy od czasu do czasu coś wyznać. Wyznać jedni drugim. Wyznać Bogu. I to oczywiście jest piękne, kiedy wyznajemy sobie wzajemną miłość. Kiedy wyznajemy Bogu miłość. Ale są też rzeczy brzydkie, nieczyste, złe, które zanieczyszczają nasze życie, które zatruwają nasze duchowy rozwój, które paraliżują, które powodują, że grozi to duchową infekcją. Ta brama wbrew pozorom jest bardzo użyteczna do dnia dzisiejszego w życiu każdego człowieka, każdego z nas, chrześcijanina. Aby od czasu do czasu podejść do tej furtki, podejść do tej bramy i wyrzucić. I wyrzucić wszystko, oczyszczając samych siebie w ten sposób, pozbywając się tej goryczy, tych wszystkich nieprzebaczonych spraw, tych grzechów czy nieprawości. Wyznawajcie jedni przed drugimi grzechy i upadki wasze. To Boże Słowo do tego zachęca. Oczywiście my raczej jedni drugim nie wyznajemy, bo mówimy, my nie spowiadamy się człowiekowi, ale spowiadamy się Bogu. Właśnie. Czy zbyt często nie uważamy, że Bóg i tak wszystko wie, w związku z tym ja nie muszę nic powiedzieć? Bóg wszystko wie. Ale to dla mojego dobra jest, abym wyrzucił z siebie to, co sam widzę, że zanieczyszcza moje życie. I potrzebne są takie chwile, potrzebne są takie momenty. Być może to są w komorze, być może gdzieś tam sam na sam przed Bogiem. Stajesz i wyrzucasz z siebie to, co nieczyste. Ta brama gnojna, śmietnisk, jest bardzo potrzebna. No dobrze, ktoś powie, no fajnie, ale czemu ona musiałaby być naprawiona? Wiecie, to jest proste. Gdy wyobrażacie sobie te 2600 lat wstecz, gdy tam się podchodziło i tą bramę by się otworzyło, ależ powiew świeżego powietrza. A gdy była spalona, smród z tej doliny, z tej rozpadliny tutaj infekował całą tą część. Sadzawka Syloe z przeczystą wodą, oczekującą na, ludzie oczekujący na poruszenie przez Bożego Anioła. A tutaj zanieczyszczenie, smród, fekalia. My czasami z żoną przyjeżdżamy do domu i mówię, wow, znów sąsiedzi coś wrzucili na ruszt i dogrzewają swój domek, a to tak aż szczypie czasami w oczy. Brama, gdy jest naprawiona, służy tylko po to, żeby otworzyć, wyrzucić z siebie, a potem szybko zamknąć i odejść stamtąd, a ten odór cuchnący nie powinien się ciągnąć za nami. Gdy my wyznajemy, Bóg oddala od nas nasze grzechy, jak wschód od zachodu. Spróbowaliście się kiedyś zastanowić, jak daleko jest wschód od zachodu? Jak daleko? Bo na przykład południe od północy to wiem. Znam długość południków. Ale wschód od zachodu, po prostu nie umiem sobie wyobrazić. Wbijam palik na przykład tu w Cieszynie. I mówię, dobra, odtąd idziemy na zachód, a to niech tu będzie punkt graniczny. Idziemy na zachód. I chcę dojść do końca zachodu, żeby tam wbić palik. I idę dookoła ziemi i za chwileczkę przychodzę do Cieszyna. I nigdzie nie było końca zachodu. Może zrobimy odwrotnie, pójdziemy na wschód. Obejdziemy ziemię dookoła i przyjdziemy do tego samego punktu. Nie znajdziemy końca wschodu. A więc nie do określenia jest odległość między wschodem i zachodem. Bóg ma bardzo ciekawe wypowiedzi, nie zawsze na to zwracamy uwagę. Nie oddalił naszych występków i grzechów jak północ od południa, ale jak wschód od zachodu. To jest piękne. Ale my musimy od czasu do czasu podejść do tej bramy śmietnisk, do bramy gnojnej i coś zrobić, wyrzucić to z siebie, żeby mogło zostać oddalone. A potem zamknąć i sprawę przynajmniej na ten czas mamy zamkniętą. Dobrze, idziemy dalej z Nehemiaszem. Nehemiasz podszedł tutaj do bramy źródlanej. Nie wiem, jakie to było zwierzę, bo nigdzie się nie doczytałem, czy to był osioł, czy to był koń. Nie wiadomo, zwierzę, w porządku, używa takiego określenia. Coś to było, no w każdym razie zostawił go w tym miejscu i dalej poszedł na piechotę, aż tutaj do sadzawki Giszon, ona też ma nazwę czasami królewskiej. I obserwował tutaj cały ten obszar. I tutaj jest troszkę problem, bo w księdze Nehemiasza jest użyte określenie, że on doszedł do bramy źródlanej, ale tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że on doszedł do bramy wodnej. Te bramy są często używane zamiennie albo tak samo się nazywają w różnych źródłach. One występują w różny sposób. Tak czy inaczej, dotyczą wody. Ta brama, nieważne czy to źródlana, czy wodna, była tak zasypana, zanieczyszczona, tak była zawalona różnego rodzaju śmieciami, kamieniami, że nie można było tamtędy swobodnie dotrzeć. A przecież to, te bramy, czy ta brama, czy ta, służyły do tego, aby mieszkańcy Jerozolimy mogli mieć życiodajny płyn, który potrzebny był dla ich funkcjonowania. Nie muszę chyba nikogo z was przekonywać, że już wielu z was się zapewne domyśliło, że symbolem wody jest Boże Słowo. My potrzebujemy wyjść czasem z naszej codzienności, z naszych myśli, z naszego wszystkiego, co, czym żyjemy na co dzień, aby zaczerpnąć życiooddajnego wpływu Bożego Słowa. No dobrze, ale jak tam wyjść, jeżeli te bramy są zasypane gruzami, jeżeli to jest wszystko niedostępne. I w życiu wielu chrześcijan tak bywa, że z początku czytają Boże Słowo, a potem się go nasłuchają tyle, a potem im wystarcza tylko to, że przyjdą w niedzielę albo od czasu do czasu jeszcze w czwartek czy w środę, posłuchają kaznodziei i kontakt ze Słowem uważają, że jest wystarczający. Drodzy, Nehemiasz zauważył, że był to wielki mankament i kiedy to wszystko pooglądał, to zawrócił z powrotem z tej strony aż do bramy nad doliną do środka. Dobrze, jeszcze chwilkę. Dacie raz jeszcze posłuchać, czy już? Dobrze, idziemy dalej. A więc tak, świątynia została odbudowana, duch człowieka ożywiony przez nowonarodzenie, nawiązana została społeczność z Bogiem, człowiek po okresie niewoli został duchowo wyzwolonym, ma świadomość swego zbawienia i treści Ewangelii, okoliczności zewnętrzne jednak nadal kontrolują sferę, duże obszary jego życia. Czym tkwi przyczyna tego stanu? Mury. Mury są nadal w ruinie. Miasto leży w gruzach. Bramy były spalone. Więc wydaje się całkiem logicznym, przynajmniej dla mnie, abyśmy pomyśleli, przyjrzeli się funkcjom, jakie pełniły mury. My dzisiaj nie przywiązujemy współcześnie tyle wagi do murów miasta, chyba że jesteśmy na wycieczce i wtedy przewodnik nam zwraca uwagę na mury, coś tam. Patrzymy jako na relikt przeszłości, ale te mury, o których tutaj mówimy, wtedy miały wielkie znaczenie w fizycznym świecie, w funkcjonowaniu miast. A ja mówiąc o murach Jerozolimy, właściwie mam na myśli nasze życie duchowe, sprawę funkcjonowania naszej duszy. I w tym przypadku chcę powiedzieć, że to ma w dalszym ciągu jak najbardziej swoje uzasadnienie i jest aktualne. A więc mury miasta dawały poczucie bezpieczeństwa. Budowano je właśnie po to, aby mieć poczucie bezpieczeństwa. Dalej, definiowały to, co jest wewnątrz, od tego, co pozostaje na zewnątrz. Dzisiaj coraz rzadziej mamy pewność, czy to jest jeszcze chrześcijańskie zachowanie, czy to już nie jest chrześcijańskie. Zaczyna być problem z rozróżnianiem, co jest w, a co jest na zewnątrz. A takich obszarów mógłbym wymieniać mnóstwo. Dobrze, dalej. Oddzielają i chronią to, co jest wewnątrz. Określają obszar przynależności, a więc przyczyniają się do poczucia własnej tożsamości. Ja wiem, do kogo należę, wiem, komu uwierzył, wiem, że jestem dzieckiem Bożym i tego nikt nie jest w stanie zmieniać, jeżeli mury mojej duszy są obwarowane. Wtedy diabeł może sobie chodzić dookoła, jak lew ryczący, a ja swoje wiem. Natomiast jeżeli to nie jest tak, to też jeszcze nie jest pewność, że do tego możemy być tacy zbyt pewni siebie. Bo apostoł Paweł mówi, jeszcze trzeba nosić tarczę wiary, bo diabeł też potrafi strzelać i ponad tymi murami wysyłać strzały ogniste, ale to później. A więc określają obszar przynależności. Dalej, definiują to, co jest nasze, a to, co jest obce. Ja wiem, kiedy i jak narodziłem się na nowo. I wiem, co jest moje w tym przeżyciu. Wiem, co zostało mi darowane. Tylko trwajcie w tym, co już osiągnęliście, pisze apostoł Paweł, zachęcając pierwotny Kościół. A my bardzo często nie jesteśmy z tego usatysfakcjonowani do końca i czasami mówimy, no tak, to nasze, to takie niewiele, ale o, tam jest coś ciekawego. A dzisiaj te wszystkie multimedia pokazują nam dużo, dużo ciekawych rzeczy i my nawet nie wiemy w pewnym momencie, kiedy jesteśmy w obszarze tego, co nasze, a tego, co już jest obce. Dlatego, że ten mur jak gdyby został tutaj gdzieś nadwyrężony i przestaje pełnić swoją funkcję. Mury miasta nie kryje, ograniczają nasze życie poprzez to, że wytyczają granice. To jest obszar zamknięty. I ktoś mówi, ale my do wolności jesteśmy powołani, w związku z tym precz z murami, wszystko nam wolno. A ja będę powtarzał, ale nie wszystko pożyteczne. W związku z tym tutaj gdzieś trzeba znaleźć równowagę między tym. I Księga Nehemiasza nam to będzie pokazywać. Dalej, tego rodzaju oddzielenia intymności potrzebuje każdy z nas. Możemy narzekać w niektórych przypadkach na to, że przynależność do Kościoła, przynależność do Jezusa Chrystusa ogranicza mnie. Moi znajomi mogą to, mogą na tamto sobie pozwolić, mogą takie rzeczy robić, a mnie no, nie wypada, nie mogę i tak dalej. Czasami chrześcijanin może się czuć jak gdyby trochę zdyskwalifikowanym w tym zakresie. Stąd może te jego poszukiwania gdzieś tam na zewnątrz. Ale tak chciałbym zapytać, chcesz się pozbyć murów? To wyobraź sobie, czy choć domagamy się przejrzystości, transparentności, to i tak chcesz, żeby wiele rzeczy były zakryte. Było zakrytych w twoim życiu. Podam tylko jeden prosty przykład. Czy chciałbyś, aby twoje myśli wyświetlane były na ekranie twojego czoła? I tak czasami się nie da ukryć, co myślisz. Jak ktoś się zaskoczy swoją reakcją, czy postanowieniem, czy zdaniem, ale maskujemy to maksymalnie, aby nie dać poznać, co myślę. Moje myśli to są moje myśli. I to jest pewna strefa intymności, którą sobie zachowujemy. A takich obszarów jest więcej, których nie chcielibyśmy, aby inni ludzie, nawet chrześcijanie, nawet nasi najbliżsi, aby je poznawali. To jest to nasze wewnętrzne, do czego mamy tylko my wyłącznie dostęp. A więc mury okazują się spełniają pewną funkcję w naszym życiu. Dlatego warto im się przyjrzeć, czy we wszystkich obszarach są we właściwy sposób używane. I tutaj ostatnia myśl, ograniczenia są dla nas mimo wszystko wielkim błogosławieństwem. Tutaj rodzice mogą dużo powiedzieć o swoich dzieciach, a dzieci najczęściej są niezadowolone, bo tato, mama mi nie pozwala na to czy owo. Bo ich postrzeganie, ich wiedza, ich doświadczenie, ich zrozumienie życia jest na takim poziomie, że im się wydaje, że są ograniczeni. Ale gdy dorastamy, to mówimy, Boże, jakże wdzięczny jestem, że te ograniczenia funkcjonowały w moim życiu. że one były zastosowane przez kogoś, że mogłem się do nich dostosować. A więc ograniczenia wcale nie są takim właśnie tylko i wyłącznie negatywnym wydźwiękiem, jeśli chodzi o mury. Jeszcze może tutaj dokończę to znaczenie murów i bram dla miasta. Bramy miasta z kolei pozwalały utrzymywać kontakty z tym, co na zewnątrz. I tu chciałbym powiedzieć coś bardzo pozytywnego. Chrześcijanin to nie jest taki zamknięty, zakuta głowa, nic poza tym, Kościół, wiara, Bóg, nabożeństwo, nic poza tym. Ja wiem, że chrześcijanie kiedyś też tak próbowali, nawet funkcjonowali w moim domu, w moim rodzinie, przyjeżdżali niektórzy, gdzieniegdzie szanowani bracia. Jak miałem iść do szkoły średniej, to przekonywali moich rodziców, że Chrystus przyjdzie i nie powinienem iść do szkoły średniej. Przecież wystarczy, że będzie zarabiał na życie coś tam robiąc i tak dalej, a po co? A studia? A po co komu studia? A po co się uczyć tych różnych grzesznych rzeczy? Jeszcze się tam nasłucha i nie wiadomo, co z niego później wyrośnie. Chrześcijanin jest otwarty poprzez bramy. Mury są po to, żeby stawać stale niewzruszenie, aby określać granice. Ale w tych murach są przejścia, są bramy. Tyle, że, wiecie, bramy mają bardzo fajną funkcję. One pozwalają utrzymywać kontakty z tym, co na zewnątrz. One pozwalają wprowadzać do naszego życia, poznawać coś świeżego, co rozwija nas. Z czego możemy być coraz bardziej usatysfakcjonowani, ubogaceni w naszym życiu. To nie jest prawdą, że oczywiście świecka szkoła to tylko ewolucja i tak dalej. Ale dlaczego chrześcijanin nie ma o tym posłuchać? Po to, żeby potem zająć jasne stanowisko i powiedzieć swoje, a ja wierzę tak. Różne są metody. Mury powinny być odbudowane, a bramy pozwalają, że niektóre rzeczy możemy, ucząc się na zewnątrz, wprowadzać do naszego życia, do naszej duszy, do naszej myśli, wzbogacając ją. Ale bramy kontrolują, pełnią funkcję kontrolną. Wiecie, w starożytności, pamiętacie Lota, jak się oddalił tam nad Jordańską Dolinę, a potem wreszcie wylądował w Sodomie i został wreszcie jednym z przywódców tego miasta, bo siedział w bramach tego miasta. W bramach to były wtedy magistraty. To był prezydent nie na rynku w środku, tylko w bramie miasta siedział i kontrolował, kto do miasta przyjeżdża i kto z niego wyjeżdża, co z niego wywozi. To była funkcja ówczesnych burmistrzów, prezydentów miast i tak dalej. Bramy mają to do siebie w starożytnych miastach, że one kontrolują, co wchodzi i co wychodzi z miasta. No ale jeżeli są spalone, jeżeli są stale otwarte, bo ich nie ma, a właściwie mury rozwalone, to nikt nie szuka, gdzie jest brama, tylko gdzie popadło, gdzie znajdzie przejście, tam przechodzi. No to wszystko, co z zewnątrz napiera, zaczyna być udziałem człowieka. I wtedy wszystkie informacje i galimatias się tworzy w naszej duszy, w naszych myślach. I potem już sami nie wiemy, dlaczego jesteśmy tacy zestresowani, dlaczego nas denerwuje to czy tamto. A może po prostu na jakiś czas wyłączyć wszystkie informatory i przestać przez chwilę słuchać tego, co tu i tam się mówi. Po tygodniu wrócisz do tego, ale bo bramy miały to do siebie, że one na ten kontakt z zewnątrz miały ograniczony czas. One były rano otwierane, a wieczorem pod wieczór były zamykane. Kontrola czasu to jest również funkcja bram. Regulowały czas trwania w tych wpływów zewnętrznych i obcych. To nie było tak, że od samego rana do nocy, przez całą noc i na okrągło wpływ. To tak, jakbyś chciał żyć cały czas ze słuchawkami na uszach. I tylko coś ci tam jest ładowane. A potem mówisz, że czujesz jakiś niepokój, że jesteś przygnębiony, albo że coś tam i tak dalej. Bramy mają to do siebie, że kontrolują czas tych wpływów. Zakres, znaczenie i wartość tych kontaktów. Te bramy pozwalają usuwać nieczystości, te rzeczy zbędne. I to na dzisiaj będzie zakończenie. Jedno tylko zdanie. Mury były od zawsze głównym celem ataku wroga. Mury i bramy. To w te mury walono, machiny wymyślano. Mury naszej duszy są też atakowane. Gdybyśmy dziś tak pomyśleli, jak bardzo zliberalizowani zostaliśmy już, gdybyśmy się chcieli porównać. Ja wcale nie chcę się porównać i wracać do tego, co było 30-40 lat temu, bo wcale nie chcę powiedzieć, że wtedy było lepiej. Ale gdy patrzę na postawę chrześcijan, to, co dzisiaj nie budzi żadnego zdumienia nawet, było nie do pomyślenia kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego? Bum, bum, bum oficjalnego wpływu zewnętrznego środowiska. I w końcu powstaje wyłom, dziura i zaczyna to wchodzić do naszego umysłu, staje się naszą własnością. Przyjmujemy to jak leci, nie kontrolujemy. A potem się dziwimy, że takie rzeczy spotykają nas w życiu. No dobrze, to tyle na razie na dzisiaj. Przeciągnąłem może troszkę. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam za tydzień. Jeśli będzie mi tu dane stanąć, będę kontynuował jeszcze o atakach na mury i na bramy, a potem chciałbym pokazać osobę Nehemiasza jako funkcję Ducha Świętego, którą jest typem Ducha Świętego w Starym Testamencie. Także ja ze swojej strony tyle, dziękuję.